W UFO na świat dzisiaj podróż egzotyczna, cudowna, śliczna, z Agnieszką Perkowską, która jest związana z branżą turystyczną. Oko ma wyczulone na różne turystyczne atrakcje, więc z przyjemnością wszystkich zachęcamy do tego, żeby spojrzeli łaskawym okiem na Seszele. Co takiego, oprócz tej nazwy czarownej, jest na tych wyspach, co może nam się bardzo podobać?
Przede wszystkim niezwykłe krajobrazy. Zanim tam pojechałam, to wydawało mi się, że te zdjęcia to jest albo Photoshop, albo dobry filtr, ale nawet bez filtra te wszystkie zdjęcia nie oddają piękna Seszeli. I to chyba jest jedyne miejsce na Ziemi, które do tej pory widziałam, gdzie faktycznie wszystko wygląda tak, jak na tych fotografiach z Instagrama.
A w ilu krajach już pani była?
60.
Elegancko. A czy sama pani fotografuje, czy po prostu to jest taki nawyk, żeby oglądać te miejsca, do których potem pojedziemy dosyć dokładnie, także pod tym kątem?
Znaczy, ja fotografuję tylko komórką. Jestem dosyć słabym fotografem, ale mam też koleżanki, które zawsze mi podpowiadają, co tu zrobić, żeby kadry były lepsze. No i akurat właśnie Seszele są uważane za taki instagramowy kraj i byłam ciekawa, czy to miejsce wygląda tak pięknie na żywo. Podobno wygląda dość brzydko, kiedy jest pochmurno, a trafiłam też na bardziej pochmurne momenty na Seszelach, a dalej były wyjątkowo piękne i to właśnie było niezwykłe. I jest to raj na ziemi po prostu.
Jak się zabrać do takiej wyprawy do raju na ziemi? Czy trzeba specjalnych przygotowań?
Ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że ja specjalnych przygotowań nie robiłam, bo ja właściwie miałam pojechać do kurortu w Maroko z biurem podróży. Te Seszele pojawiły się zupełnie przypadkiem podczas rozmowy na Messengerze z koleżanką. Mniej więcej tak półtorej tygodnia przed wyjazdem. No ja wtedy sobie założyłam, że na pewno na te Seszele nie pojedziemy, bo to są pewnie jakieś, nie wiem, 18-20 tysięcy złotych, co w ogóle nie leży w moich możliwościach finansowych, ale zaczęłam sobie grzebać w internecie i okazało się, że ja jestem w stanie zorganizować sobie z tym półtora tygodniowym wyprzedzeniem taką wycieczkę za 5 tysięcy. I stwierdziłam, że w takim razie nie ma na co czekać. Loty w tym momencie były tam za 3 z kawałkiem. Na Bookingu zarezerwowałam nocleg za 900 zł na tydzień, tak, bo to był tygodniowy wyjazd. I zamknęłyśmy się mniej więcej tak w 5 tysiącach, nie licząc takich wydatków na miejscu, które też w sumie okazały się wbrew pozorom nieduże.
Czy same Seszele, jak już tam jesteśmy, są dla nas drogie, czy musimy taką bardzo budżetową formułę włączyć?
Chyba trochę budżetową trzeba, no bo Seszele ogólnie to są kraje, które dużo importują i nie mają własnej produkcji, więc te produkty spożywcze w sklepach na przykład czy w restauracjach, ceny są dosyć wysokie, ale też przegrzebałam trochę internet i okazało się, że da się przeoszczędzić. Średnio budżetowo to zorganizowałyśmy z koleżanką, bo ja wzięłam ze sobą jedzenie, a ponieważ wynajęłyśmy apartament z aneksem kuchennym, więc na spokojnie mogłyśmy sobie przygotowywać posiłki na śniadanie i na obiad. W restauracji jadłyśmy tylko kilka razy, ale wyczytałam na różnych blogach, właśnie na forach internetowych, że jak się je w takich kuchniach bardziej lokalnych na wynos, ceny od razu były niższe, więc wystarczyło zamówić makaron i poprosić, żeby ten makaron był na wynos, cena automatycznie spadzała w dół, więc spokojnie dało się przeoszczędzić. Ja na przykład nie wspominam tego wyjazdu jako jednego z droższych, wręcz przeciwnie. No najdroższy właściwie był tylko bilet lotniczy, ale kupiony z krótkim wyprzedzeniem, więc gdybym sobie wcześniej pozwoliła na zakup takiego biletu, myślę, że mogłabym przeoszczędzić nawet z 1000. Z tego, co czytałam na internecie, to nawet około 2000 z kawałkiem mogłabym za taki bilet wtedy zapłacić.
Czy są tam jakieś frykasy, na które nie warto oszczędzać funduszy?
Jest tam kuchnia kreolska, co może nikomu zbyt wiele nie mówi. Mi osobiście też nie tam googlowałyśmy z koleżanką, bo nigdy wcześniej nie słyszałam o kuchni kreolskiej. I nie jest to jakoś bardzo charakterystyczne na kuchnia, gdzie mogłabym polecić jakieś konkretne danie. Wiadomo, owoce morza, tak, bo wszystkie wyspy oblewane są przez ocean, ale jest bardzo dużo kuchni hinduskiej, jakoś tam włączonej do tej kuchni kreolskiej, bo właśnie na przykład samosy są serwowane, więc można się trochę poczuć międzynarodowo na miejscu, ale nie ma czegoś takiego, co mogłabym powiedzieć, że tego nie warto spróbować.
W Ucho na świat z Agnieszką Perkowską, która związana jest z branżą turystyczną, wędrujemy lekkim krokiem po tych miejscach, które do wędrowania bardzo zachęcają. Kiedy wysiadamy już z samolotu na lotnisku, co warto zrobić, o czym warto wiedzieć, żeby się tak nie zgubić i żeby zacząć taką naszą wizytę na Seszelach z ogromną przyjemnością?
No to my zdecydowaliśmy się na transfer lotniskowy od naszego kwaterodawcy. To była prywatna osoba, więc przyjechał po nas kierowca. No to pierwsze, co zrobiliśmy, to część waluty rozmieniliśmy zwolniłyśmy na lotnisku, żeby temu kierowcy zapłacić w gotówce. Specjalnie sobie też przegrzebałam internet, dowiedziałam się, że warto wyjść już poza terminal i tam skorzystać z kantoru, bo jest lepszy kurs walut. Resztę pieniędzy wymieniałyśmy na miejscu u naszej pani, która była właścicielem obiektu noclegowego. Ona po dobrym kursie nam te pieniądze wymieniała, ale tak naprawdę tych pieniędzy w gotówce też niedużo było potrzeba, bo w wielu miejscach można było płacić kartą. Miałyśmy też przyjemność mieć super właścicielkę obiektu noclegowego, w związku z czym poruszałyśmy się głównie komunikacją miejską. Właściwie są to takie busiki podróżujące po dżungli, gdzie cena biletu na takiej trasie do najbliższych miejscowości, no to nie wiem, to jest rząd powiedzmy 3,50. Dodatkowo jest to super atrakcja, no bo kto może powiedzieć, że jeździł sobie codziennie kilka razy dziennie nawet po dżungli, pod zalesionej pięknej wyspie Mahé. Pani nam zawsze mówiła, o której odjeżdża autobus, bo tam nie ma standardowych przystanków, o której będzie powrotny, w którym miejscu mamy stanąć. Sąsiedzi zazwyczaj pilnowali, żebyśmy wsiadły do właściwego autobusu. Kierowcy zawsze nam mówili, gdzie mamy wysiąść, gdzie się przesiąść. No bo oczywiście nie korzystałyśmy na Mahé, ani na innych wyspach Seszeli z internetu. I bez najmniejszego problemu podróżowałyśmy po całej wyspie, tylko i wyłącznie korzystając z uczynności lokalnych mieszkańców, którzy nam podpowiadali. Nawet potrafili nas podprowadzić na prom w drodze do pracy, albo czasami się nawet trochę spóźniali, żebyśmy dotarły na miejsce. Tak, najdroższe były później już tylko promy, bo promy kosztowały tak około 50 euro na te sąsiednie wyspy.
Czy język angielski wystarczy?
Ogólnie z angielskim nie było zbyt dobrze, ale zawsze szło się jakoś dogadać. Na przykład na migi. Oni się często domyślali, jak stałyśmy na przykład na przystanku, na którym czasami były przystanki, które było widać, że są przystankiem, ale nigdzie nie było rozkładów jazdy. Więc ludzie się zatrzymywali, pytali się, gdzie jedziemy. Próbowali się jakoś dowiedzieć, o której odjeżdżał autobus z sąsiedniej miejscowości i mniej więcej nam przeliczyć, o której przyjedzie tutaj. Czy panie sprzątające przebiegały na drugą stronę ulicy, też takich informacji nam udzielały. A nie zawsze mówiły dobrze po angielsku, ale zawsze się dogadaliśmy.
Czy można dać jakąś dobrą radę tym, którzy chcą właśnie przejechać przez kilka wysp i nie zgubić się albo zobaczyć najciekawsze rzeczy?
Przede wszystkim myślę, że warto pogrzebać w internecie. Ja dużo czasu na to poświęciłam, chociaż miałam tylko te półtorej tygodnia przed wyjazdem na zaplanowanie wszystkiego. Bo tam ludzie, którzy zdecydowali się na taką samodzielną podróż promami, bo można na miejscu przez stronę związaną z atrakcjami Seszeli zamówić taką wycieczkę, gdzie oni organizują ten cały przejazd. Ja zresztą taką wycieczkę zarezerwowałam. Niestety ona została odwołana w przeddzień o godzinie 18, no ale postanowiłam sobie i postawiłam za punkt honoru, że ja tą wycieczkę zrealizuję tak czy siak. Więc już zrobiłyśmy to na własną rękę, że wcześniej sobie czytałam, porobiłam trochę sobie print screenów. Ja zawsze mam w podróży plan A, B i C na wszelki wypadek. Decydującą sprawą była rozmowa właśnie na stacji, skąd odpływały promy, gdzie pani w kasie nam po prostu powiedziała, które połączenia byłyby dla nas najbardziej korzystne w tą stronę, z powrotem, żebyśmy miały jak najwięcej czasu na każdej z wysp. I my to sobie na szybko przemyślałyśmy, cenowo nam to też przeliczyła, co nam wyjdzie najtaniej, najkorzystniej i wybrałyśmy właściwą ofertę. Także koniec języka za przewodnika plus internet.
W Ucho na Świat z Agnieszką Perkowską jesteśmy teraz na Seszelach. Ciepło tam jest o tej porze roku?
Ja byłam w sierpniu, to jest powiedzmy krótka pora sucha na Seszelach. W ogóle najładniejsza pogoda jest w marcu, tylko że ja z racji zawodu nie mogę sobie wtedy pozwolić na wyjazd dłuższy za granicę. I wtedy trafiłam na bardzo ładną pogodę, chociaż była to pora monsunów, które podobno w tym czasie nie powinny tam występować. Codziennie było mniej więcej w okolicach 26 stopni, natomiast wtedy w Polsce były przeogromne upały, więc tamta pogoda była bardzo przyjemna. I ogólnie pogoda na Seszelach jest cały rok fajna, no tylko trzeba jednak sprawdzić, czy w tym momencie nie ma problemu z jakimś monsunem. Ja na przykład jestem płetwonurkiem i z racji tego, że były te monsuny, woda była wzburzona, wiele miejsc nurkowych było zamkniętych, miałam bardzo ograniczone pole manewru i właściwie tylko jeden punkt nadawał się do nurkowania i wielu miejsc nie zobaczyłam, a to bardzo też mi zależało na tym, żeby zanurkować na Seszelach. I mimo tego, że czasami bywało lekko pochmurnie, to krajobrazy nadal były przepiękne, ale za chwilę znowu wychodziło słońce, więc mimo monsunu pogoda była śliczna.
Co takiego jest fajnego na Seszelach w nurkowaniu?
Przede wszystkim jest tam wielka różnorodność fauny. Można zobaczyć i rekiny, i płaszczki. Już nie wspomnę oczywiście o żółwiach i różnego rodzaju skorupiakach, ślimakach. I wszystko w jednym miejscu. Jest bardzo dobra widoczność, bo tak jak ja trafiłam na nurkowanie podczas pory monsunowej i widoczność była ogólnie słaba, to i tak była jedną z lepszych, jaką miałam okazję widzieć w życiu. A tych nurkowań zrobiłam naprawdę bardzo dużo.
Dużo jest takich punktów dla tych, którzy nurkują?
Jest dużo. Tylko no, że niestety, tak jak wspominałam, ja trafiłam na słabą porę. To akurat chyba był przypadek, bo mieszkańcy Seszeli mówili, że od 10 lat mniej więcej właśnie w tej porze suchej nie zdarzały im się takie pochmurne dni i tylko 3 miejsca nurkowe były otwarte, tak przynajmniej powiedziano mi w bazie nurkowej. One zresztą miały piękne nazwy, więc już mi się same nazwy podobały, bo miejsce, w którym zanurkowałam, nazywało się Alice in Wonderland, więc zanim zeszłam do wody, już mi się bardzo podobał ten pomysł. Ale miejsc nurkowych jest tam, o ile dobrze pamiętam, blisko 100, naprawdę sporo, bo koło każdej z wysp właściwie można nurkować.
Czy to nie jest trochę niebezpieczne, skoro są tam rekiny i różne takie żyjątka, które nie zawsze są chętne do tego, żeby się z nimi pobratać?
W sumie tak, ale w Europie też występują rekiny. Niedawno przecież też była takich rekinów na płetwonurków, na pływaków w Egipcie. Zdarzają się rekiny, które pojawiają się w wodach europejskich kurortów, więc jeżeli się zachowa ostrożność, zawsze jesteśmy też w grupie, albo przynajmniej z jedną osobą nurkujemy, czyli z baddiverem. Pilnujemy się nawzajem, są odpowiednie sygnały pod wodą, jak sobie pokazać rekina, jeżeli ktoś go wcześniej zauważy. Staramy się nie doprowadzić do takiej sytuacji, że stajemy z nim faktycznie oko w oko i sprawdzamy, kto będzie silniejszy w tej sytuacji. Zdarzało mi się nurkować też z rekinami wcześniej, na przykład w Meksyku. I mimo, że podejrzewałam, że będzie to mega przerażające, to już na dnie nie było takie przerażające, one nie były nami tak bardzo zainteresowane. Aczkolwiek trzeba mieć respekt, bo to jednak my lądujemy u nich, w ich naturalnym środowisku. My jesteśmy tam gościem i co najwyżej ich obserwować, ale na pewno nie zaczepiać i nie doprowadzać do jakiejś konfrontacji.
Lecimy na Seszele w Ucho na Świat z Agnieszką Perkowską. Egzotycznie, przepięknie, czasami tajemniczo, ale Seszele to jest nie jedno miejsce, ale kilka miejsc. Lądujemy przeważnie chyba na Mahe, bo jest to największa główna wyspa. Czy tam warto zostać?
No właśnie z tym Mahe jest tak, że ja sobie wcześniej rozmawiałam przed wyjazdem z jedyną osobą, którą osobiście znam, która była na Seszelach z moim kolegą. I on powiedział, że on uważa Mahe za najbrzydszą wyspę i że dokonałam złego wyboru. Ale właśnie tam jest lotnisko i Mahe jest największą wyspą i większość atrakcji znajduje się na Mahe. A ja bardzo lubię atrakcje kulturowe. Bardzo mi zależało, żeby poza nurkowaniem, pięknymi widokami do zdjęć, plażami, które właściwie są wszędzie, bo plaże na Seszelach są wszystkie publiczne i wszystkie są bezpłatne, więc pierwsza lepsza plaża, którą się znajdzie nawet przy szosie, nadaje się do najpiękniejszych zdjęć na świecie. Zależało mi na tym, żeby zobaczyć jeszcze jakieś atrakcje kulturowe. I to wszystko było na Mahe. Można zobaczyć stolicę przede wszystkim. Mówi się, że jest to najmniejsza stolica świata. I atrakcje, które znajdują się w samej stolicy. Można się wybrać do skansenu, też właśnie na przykład autobusem komunikacji miejskiej podjechać. W zależności od tego, kto w jakiej miejscowości mieszka, to może to być tam 20 minut, maksymalnie tam chyba do godziny, bo wyspa nie jest w sumie taka duża. Czy wybrać się na przykład do destylarni rumu. Na tych pozostałych wyspach jest więcej atrakcji stricte nie kulturowych, tylko właśnie takich przyrodniczych, a nie jestem też fanką leżenia przez tydzień na plaży. I stąd wybór padł na Mahe. Ale jak czytałam sobie blogi, jakieś opinie ludzi, którzy byli już wcześniej na Seszelach, zwłaszcza na własną rękę, to warto taki wyjazd podzielić sobie na dni. Że na przykład 2 dni na Mahe, bądź 3 dni na Mahe, kolejne dni na przykład na Praslin i 2 dni na Ladiki, powiedzmy sąsiednie, mniejsze wyspy, gdzie tam jest na przykład taka wyspa żółwi. I gdybym miała więcej czasu, to myślę, że podzieliłabym sobie to właśnie w ten sposób, żeby spędzić 2-3 dni na Mahe, 2 dni na Praslin i na przykład 2 dni na Ladik.
O stolicy mówi się, że jest najmniejsza, ale czy jest tam coś niezwykłego, czego nie ma nigdzie indziej?
Znaczy jest tam ogród botaniczny, w którym można na przykład karmić żółwie lądowe. Nie mogę powiedzieć, że to jest rzecz, której nie zobaczą państwo nigdzie indziej, bo to też jest nieprawda, bo na przykład na Zanzibarze są dokładnie te same żółwie przywiezione z Seszeli i też można je karmić tylko dla odmiany kapustą, a w tym ogrodzie w Wiktorii karmi się je na przykład zielonymi liśćmi. No ale jeżeli ktoś nigdy wcześniej nie miał do czynienia z ogromnymi żółwiami, to tam jest właśnie takie, można powiedzieć, że coś jest ochronka dla tych żółwi, więc można się dowiedzieć czegoś na ich temat, porobić sobie z nimi zdjęcia, no można je pogłaskać, nakarmić I to jest właściwie chyba jedyna okazja, żeby się z takimi dużymi żółwiami spotkać.
Czy wędrując właśnie takim szlakiem atrakcji kultury, która panuje na Seszelach, jeszcze na coś możemy trafić? Może tam jest muzyka niezwykła, może jakieś obyczaje, o których warto wiedzieć zawczasu?
Warto się wybrać na targ, też w centrum jest targ, zobaczyć jak to wygląda, te wszystkie owoce morza, które są świeżo wyciągnięte z oceanu i rano czekają na swoich kupców. I taka w ogóle niezwykła mieszanka, bo w niektórych miejscach znajdują się świątynie hinduskie, w niektórych bardziej związane z jakąś kulturą europejską. Na przykład główna ulica, przy której zatrzymałyśmy się na kawę, przypominała mi chwilami Nowy Orlean, jeśli chodzi o zabudowę. Taka niezwykła mieszanka w stolicy tych takich różnych kultur, nawet architektonicznych zabudowań. To było bardzo interesujące. Ale sama Wiktoria nie jest na pewno stolicą, w której można by było spędzić więcej dni i codziennie zobaczyć coś nowego, bo jest naprawdę nieduża, ale przez to jest właściwie też urocza i można ją pokonać na pieszo. Wszystko zobaczyć w ciągu kilku godzin właściwie.
Warto?
Uważam, że tak. Ja sobie Wiktorię postawiłam za punkt honoru, że tak powiem. Ja zresztą gdziekolwiek jestem, to staram się zobaczyć stolicę, bo wydaje mi się, że jedno stolica w jakiś tam sposób też może coś mi powiedzieć o danym kraju. Z jakiegoś powodu jest to jednak stolica.
Ucho na świat zabiera chętnych na Seszele. Agnieszka Perkowska była ponad tydzień, taka samodzielna, trochę dłuższa wycieczka, dzięki czemu miała trochę czasu, żeby zobaczyć nie tylko główną wyspę, ale i dwie mniejsze z całego archipelagu. Gdzie warto jeszcze zawitać w związku z tym, kiedy już zobaczymy Machę, czyli tą główną wyspę, to gdzie można skierować swoje kroki? Trudno powiedzieć, bo to promem chyba dopływamy.
Tak, promem. Można polecieć też samolotem. Zazwyczaj ceny samolotów mniej więcej są takie same jak ceny promu, ale właściwie okazało się, że to jest tylko teoria, którą wyczytałam w internecie, bo jak sprawdziłam już ceny na miejscu, to jednak 10 razy drożej było przelecieć tę trasę samolotem. Bardzo chciałam ją pokonać samolotem, bo to jest lot na przykład małą Cessną, gdzie widzi się pilota z tyłu, tak, nie ma tam oczywiście żadnej szybki, można zobaczyć sobie piękny ocean i cały archipelag z góry. Niestety się nie udało, no bo te loty zdecydowanie były za drogie. Sobie później to odbiłam w innym kraju, z kolei ten przelot Cessną. Ale przy okazji podróży promem też można oczywiście podziwiać ocean, chociaż ja trafiłam akurat na brzydką pogodę. Mimo tego promy nie zostały odwołane, to tutaj podpowiem, też wyczytana z internetu informacja, że dużo ludzi na pokładzie promu, kiedy buja wymiotuje, więc obsługa wręcza torebeczki na czarną godzinę. Ja już byłam przygotowana zawczasu, kupiłam sobie aviomarin i my całą podróż spędziłyśmy jak najbardziej spokojnie. Z koleżanką przykryłyśmy się kocykami, część podróży przespałyśmy, bo z racji brzydkiej pogody nie było co tam za bardzo wychodzić na główny pokład. Ale pasażerowie obok, którzy no chyba nie wzięli tabletek, tak mi się przynajmniej wydaje, no to męczyli się całą podróż. Natomiast na te kolejne wyspy właśnie dotarliśmy na Praslin i na Ladik. Na Praslin byłyśmy najkrócej. Jest to wyspa, którą uważa się za wyspę, gdzie są jedne z najpiękniejszych takich pocztówkowych plaż. Przyznaję się, że tam nie dotarłyśmy na tą najpiękniejszą plażę. Miałyśmy za mało czasu, wybrałyśmy inną, mniejszą, ale wszystkie plaże na Seszelach na mnie są piękne akurat. Największe wrażenie zrobiła na mnie właśnie ta najmniejsza wyspa, o której najmniej czytałam i byłam pewna, że to Praslin będzie takie wyjątkowe, ale najfajniejsza okazała się Ladik. To jest wyspa, po której nie można się poruszać samochodami. Tam wszyscy jeżdżą rowerem albo chodzą piechotą i to było takie niezwykłe. Nigdy nie byłam w miejscu, w którym nikt nie jeździ samochodem, czyli właściwie nikt się nigdzie nie śpieszył. Tam wszędzie są wypożyczalnie rowerków, takich fajnych z koszyczkami. Wszyscy sobie na spokojnie gdzieś jeżdżą. Wyspa jest naprawdę bardzo malutka, więc nie było się też gdzie śpieszyć tym rowerem. Po wyspie, po chodniczkach, pomiędzy tymi rowerami szwędają się właśnie te żółwie bardzo często. To tak fajnie wygląda, jakbyśmy właściwie my byli dodatkiem do tych żółwi. Te rowery próbują je w jakiś sposób wymijać. Jedyne samochody, jakie tam są, to takie małe samochody dostawcze. I Ladik przez to wydała mi się jeszcze bardziej wyjątkowa. Bo to było takie miejsce, gdzie tak jakby może, można powiedzieć, nie dotarła cywilizacja, tak? No bo zazwyczaj jednak wszędzie są samochody, czy autobusy miejskie, chociażby skutery, tam też skuterów nie było.
Czy wygląda to tak, że po prostu wysiadamy z promu, idziemy sobie w głąb wyspy, siadamy gdzieś na jakąś kawkę? Jak wygląda takie zwiedzanie którejś z tych wysp?
No to mniej więcej tak to wyglądało, że my wychodziłyśmy na to, najpierw usiadłyśmy sobie w kawiarni z widokiem na ocean, zamówiłyśmy sobie kawkę. Akurat po Ladik nie było najmniejszej potrzeby poszukiwania żadnego punktu informacji turystycznej, no bo wyspa jest niewielka. wszędzie stają panowie, którzy mają do wypożyczenia rowery. Zawsze ktoś odpowie na pytanie, gdzie co można zobaczyć. Właściwie to było takie powolne zwiedzanie. Ja staram się zawsze ułożyć sobie jakiś plan minimum, który nie zakłada zbyt wiele punktów, bo czuję się rozczarowana, jeżeli nie uda mi się mojego planu zrealizować, więc z doświadczenia wiem, że muszę go sobie ograniczyć, żeby mieć pewność, że później nie będę zawiedziona swoją podróżą. I co też ważne, nie ma tam żadnych nagabywaczy, czego się bardzo obawiałam, bo to jest kraj afrykański. Obawiałam się, że ktoś mi będzie chciał sprzedać coś na plaży, a przez cały pobyt dopiero ostatniego dnia kogokolwiek spotkałyśmy na plaży. Właściwie cały czas byłyśmy same. Z tego względu podobało mi się Seszele też bardzo, bo w innych krajach afrykańskich niestety jest dużo osób, które po prostu trochę zawracają głowę podczas podróży.